Nocne rozmowy.
Za 5 minut będzie godzina pierwsza. Szybko nam minęła prawie ta pierwsza godzina. Maciej Duda dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Paweł Kretkowski audycję realizuje. Maciej Duda, psycholog, naukowiec, redaktor naczelny Czasu Kultury, pisarz. Od książki zaczęliśmy zresztą to spotkanie. Głód, taki tytuł nosi ta propozycja, ta książka, którą siedzieli z Państwem mój gość. I też dlatego dzisiaj o tym głodzie chcemy z Państwem porozmawiać i o głód zapytać, ale ja może tak obejdę troszeczkę dookoła ten głód i zadam pytanie też i naszym słuchaczom. Czy zdarzyło się Państwu ostatnio zapukać do swojego sąsiada, sąsiadki, żeby zapytać, czy czegoś nie potrzebuje? Albo co u tej osoby słychać? Bo na przykład dawno nie spotkaliście się w windzie czy przed domem. Kiedyś przecież były takie zwyczaje. Maciej, czy ja mam inną historię w głowie?
Były. W latach 80. jeździłem windą jako mały chłopiec i były takie zwyczaje, tak, pamiętam to. Chociaż się pukało się chociażby po to, żeby pożyczyć sobie szklankę cukru.
No to było nagminne, oczywiście.
To było jakoś w normie. Ja się zastanowiłem, wiesz, bo poczułem się zobligowany do odpowiedzi też na twoje pytanie, nie tylko słuchacze. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio zapukałem do moich sąsiadów. W Poznaniu już bardzo mało mieszkamy. Tu mam takich sąsiadów, do których mógłbym zapukać i oni się niestety... oni bardzo rotują, bo tam jest dużo mieszkań na wynajem. I to mnie wcale nie usprawiedliwia, tylko tak sobie myślę o tym. A na wsi jest tak, że no nie pukamy do drzwi, tylko raz gadamy przez płot do siebie, krzyczymy. Cześć tam, panie sąsiedzie, co tam u pana? Albo podejdź tutaj chwilę, bo coś tam mam do ciebie
do powiedzenia. Tak jest,
po prostu się ze sobą rozmawia. Czasami
człowiek
się...
nie jest przezroczysty, prawda?
Nie, nigdy. My jesteśmy też takimi osobami, które no właśnie na wieś... dom na wsi kupiliśmy 14 lat temu i to jest w ogóle przepiękne, bo to jest wielkopolska wieś, ale to jest też poniemiecka wieś, czyli domy, które tam są postawione, zostały postawione przez Niemców, bo to jest Dolina Noteci i do 1920 roku tam była granica, później po II wojnie dopiero była przesunięta na Odrę przecież granica, więc tam była granica polsko-niemiecka. I dopiero po tym wprowadzili się tam Polacy po powstaniu wielkopolskim, a ten dom jest, który my kupiliśmy i wyremontowaliśmy, jest z ostatniej ćwierci XIX wieku, czyli ma grubo ponad 100
piękne
lat. Tam się wychowało, czy mieszkało kilka pokoleń Niemców i Polaków i właściwie ta książka też powstała z tego, teraz sobie pomyślałem, że o tym warto powiedzieć, bo tą książkę kończy kilka listów. I te listy, które kończą tę książkę, znalazłem na strychu w tym domu. Jak kupiliśmy ten dom, jak go spadkobiercy sprzedawali, bo ostatnia mieszkanka umarła, teraz odwiedzamy ją na pobliskim cmentarzu, to znalazłem tam kilka zdjęć, trochę listów i te listy są przedrukowane na końcu w książce. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby jakoś pokazać kontynuację pokoleń, mimo tego, że tam było dużo uskoków, dużo przesunięć takich właśnie polsko-niemieckich, to trochę też mówię o wspólnocie. Nie? W takim sensie może nie sąsiedzkim, ale w takim sensie historycznych wspólnot. Więc ja raczej myślę o czymś takim niż o tym stukaniu, bardziej metaforycznie myślę o tym, nie? Jak mnie pytasz o stukanie do drzwi, to myślę o czymś takim, o wiązaniu takich wspólnot też, które są ponadczasowe w kontekście tego, że mamy 5 minut od domu ewangelicki cmentarz, który zarasta las. I zaczęliśmy po prostu dbać o jeden z grobów. I w tym roku jak tam zapalaliśmy, już tam któryś rok z rzędu zapalamy świeczkę, ale w tym roku pojawiły się świeczki na innych grobach. Mhm. Nagle poszliśmy tam na drugi dzień po Wszystkich Świętych i pojawiły się świeczki na innych grobach. Nie wiem, kto je położył, którzy sąsiedzi. A to po prostu nas tak rozczuliło i tak zachwyciło, że to jednak idzie też w tę stronę, prawda? Że to nie jest pukanie, to nie są te drzwi, nie? To nie jest pukanie do tych drzwi, ale do tych historycznych jak najbardziej się okazuje.
I to jest to, co mówiłeś jeszcze na początku naszej audycji, że czasami nie chodzi o rozmowę, ale o wspólne działanie. No tak. I właśnie
że ktoś docenia jakiś gest przykład. I po prostu idzie i tam się dzieje coś obok. Nie?
Daliście przykład i to poszło dalej.
Ja nawet nie wiem, czy ta osoba, która położyła te znicze, wie, że to my. To jest nawet pewnie nieważne. Nie? To zobaczyła, że są znicze i stwierdziła, okej, nie? Też chcę to zrobić. Też chcę jakoś zadbać o ten umierający cmentarz, nie? Mhm. O pamięć tych osób, które być może postawiły nasze domy. Bo tak sobie lubię myśleć o tym cmentarzu. Że tam są przecież osoby pochowane, które prawdopodobnie postawiły te domy, w których my dzisiaj mieszkamy, jako tamte czwarte czy któreś pokolenia. Bo nie wiem tego, nie znam tej historii, nie mogę dociec tej historii domu, badając różne archiwa, kto go dokładnie postawił. A jest przepiękny, z cegły i z kamienia okolicznego. Tam jest piękna, wielka żwirownia. Piękna nie jest, wielka żwirownia i tam się wydobywa kamień. Piękna nie jest, zjada nam las.
Ale to cudowne mieć taki swój kawałek na ziemi.
Tak, i jeszcze no właśnie, bo od czego zaczęliśmy? To od tego, że myśmy tam przyjechali jako obcy i po prostu dzisiaj jesteśmy, no nie wiem, czy kategoria swój jest dobrą kategorią, ale po prostu jesteśmy tam i mówimy sobie cześć, dzień dobry, co u ciebie i żyjemy obok naszych, czy wspólnie z naszymi sąsiadami na tyle, ile się daje żyć wspólnie.
Mhm, ale nie musieliście się, przepraszam za takie pytanie wprost, czy określenie takie dosadne, wkraść się w łaski miejscowych.
Przez moment wydawało się, że będzie tak trzeba zrobić, że coś będzie trzeba zrobić, żeby jakoś się przedstawić, żeby jakoś się pokazać, żeby...
No bo to zawsze tak działa.
Tak, żeby nie być tym obcym. I był taki moment, kiedy remontowaliśmy, bo tam było... opisuję to w książce, dlatego będę o tym mówił. Był taki moment, kiedy trzeba było wyremontować dach cały, postawić, w środku wyremontować dom i przychodzili okoliczni mężczyźni, takie złote rączki i oferowali różne usługi. Tam dzień dobry, widzę, że tutaj panowie remontują, coś bym tutaj mógł, bo ja umiem to, umiem tamto.
Oferowali
usługi. Różne usługi, a myśmy mieli po prostu swoich znajomych, którzy nam z nami robili remont. Zresztą dużo chcieliśmy zrobić sami i to nam się też udało i nie chcieliśmy korzystać z tych usług. I wtedy zastanawialiśmy bardzo, czy to jest okej, czy nie okej, właśnie. Czy jesteśmy tymi, którzy zostaną właśnie pomyślani jako nie chcą się integrować, czy nie. Także wtedy mieliśmy dużo tych myśli, a na szczęście się rozwiały. Tak, nie musieliśmy korzystać z tej pomocy, ale w związku z tym nie pojawiły się żadne negatywne też, nie wiem, reperkusje.
No, czyli dobrze się historia skończyła.
Toczy się, bo się jeszcze nie skończyła.
Tak, od 14 lat, tak?
Tak.
No to już prawdziwa historia w takim razie. A to porozmawiajmy może jeszcze o tym głodzie bliskości, czy też może czułości, bo masz taki też wątek w tej książce, nie jeden. I nie chodzi tak naprawdę o jakąś miłość romantyczną, prawda? Tylko o bycie widzianym. Właściwie cały czas wracamy do tego samego punktu, z którego też startowaliśmy. To jest, myślę, że ten głód czułości jest jednym z najbardziej takich dotkliwych, najbardziej intymnych pragnień, jakie w sobie nosimy.
Tak, no ale i sobie też myślę o tym w takim koncepcie rozwojowego naszego, rozwoju naszego, w tym sensie, że to musi być dla nas, znaczy nigdy o tym nie rozmawiamy, a to musi być dla nas dojmujące, ten moment, kiedy jesteśmy odstawiani od ciała, w sensie my zaczynamy życie w ciele, później jesteśmy z niego wypychani przez te siły naturalne, ale później cały czas i tak jesteśmy blisko, skóra w skórę, ciała w ciało, karmieni, prawda? I jesteśmy coraz bardziej separowani od tego ciała. I to musimy, my to wtedy, przecież my wtedy o tym nie mówimy jako o Seski, dzieci, A jedyny sposób, jaki możemy to wyrazić, to dźwiękami nieskoordynowanymi, jeszcze myślę o płaczu na przykład. Mhm. Ale to przecież musi być bardzo mocny moment odsawiania i tam się przecież zaszywa tęsknota właśnie za tym. I to jest właśnie pytanie, dotyczy tego, jak my jesteśmy odstawiani. Czy my jesteśmy odstawiani szybko, rzeknę bezlitośnie, tak, że nie wiem, opiekunowie muszą iść do pracy, muszą nas zostawić w tym wózku kołysce na 8-10 godzin i po prostu musimy to wytrzymać, czy my jesteśmy odstawiani krok po kroku. To tam się zaczyna budować ten moment napięcia pierwszy, ten moment separacji i ten moment naszego głodu. Nie? Czy my go mamy dawkowanego, to rozdzielenie mamy dawkowane łyżeczką, czy my po prostu mamy od razu, jesteśmy zseparowani i nie jesteśmy w stanie się obronić, nikt nie jest w stanie nas uratować i nasze jestestwo, tożsamość, czy nasze ego jest wtedy słabiutkie, prawda? I wtedy w tym słabiutkim ego...
I dlatego później tak bardzo pragniemy tak, tej czułości i bliskości.
Tak. No, to jest właśnie... I to jest właśnie o tym myśleniu... No ja to pokazuję na przykładzie matka-córka, na przykładzie tej relacji. Można pomyśleć o tym, że to stereotypowo, ale rzeczywiście tak często mogłem zrobić matkę i syna także, prawda? Ale właśnie chodzi mi o to, że to jest nie o relacji intymnej, emocjonalnej dorosłych osób, dwójki dorosłych osób, tylko już tam właśnie, tam się to dzieje, nie? No i te moje trzy córki tekstowe
tak.
Tęsknią za miłością ojca, tęsknią za miłością matki. I tam są takie, już wiem od czytelników, przejmujące sceny, kiedy mama jest obok, ale patrzy ponad głową. I córka wie, że ona nie patrzy jej w oczy, tylko patrzy ponad głową. I córka pragnie, żeby była kolejny raz chora, bo wtedy mama dotyka jej czoła i sprawdza jej temperaturę. I jest blisko i wtedy patrzy w jej szkliste oczy i sprawdza, czy są szkliste oczy.
Bo się nią autentycznie...
I córka fanta, tak. I wtedy tak, ma tą interesuje. Bliskość ciała, to patrzenie na nią, prawda, zainteresowanie. No i tam jest taki pasus o tym, że córka bardzo by chciała być znowu chora, ale boi się, że jak będzie udawała, to mama to rozpozna i będzie zła.
Albo jak na przykład z nią rozmawia, prawda, to wie doskonale, co mama powie i jak zareaguje.
Tak.
I to też nie są miłe takie spotkania matki z córką.
Bo to nie są o córce, tylko o wyobrażeniu córki i o wyobrażeniu matki, nie? Że one wiedzą trochę, tam jest taki rozdział litanie, kiedy niby one są w jednym pomieszczeniu, pokoju i rozmawiają, ale właściwie to obie mówią monologami, obie wiedzą, co powiedzą i to jakby nie przetną się te linie rozmów, nie? Te takie obie litanie. Czasami mamy tak, nie? Takie zmęczenie relacjami, że tak rozmawiamy i nie chcemy się już usłyszeć. No jakby nie jesteśmy ludźmi. Mamy takie osoby, nie wiem, rozpadające się przyjaźnie, rozpadające się relacje koleżeńskie, czasami związkowe, prawda? No przerabialiśmy takie rzeczy. Każdy z nas ma jakieś nieudane relacje w swoim życiu, bo jesteśmy ludźmi, więc musimy takie mieć. Nie ma omnipotentnych, pięknych osób, którym się wszystko udawało. I to są nasze życiowe dramaty, które jakoś próbowałem dotknąć. Bo to też właśnie o to chodzi, że mam takie poczucie, że dzisiaj, albo inaczej, nawet wiedzę, że dzisiaj nie dotykamy tych tematów i one się gromadzą i właśnie nie rozmawiamy na te tematy, nie wiem z jakiego powodu, albo rozmawiamy o nich tylko w jednym szczególnym momencie, czyli na terapii. Bo tu rzeczywiście to jest bardzo często, no jako terapeuta to widzę, tylko że no, na terapię mogą sobie pozwolić pewne osoby. W sensie terapia jest kosztownym, wymagającym, długim procesem. A rozmowy o emocjach, o bliskości, o relacjach mogłyby zachodzić gdzie indziej, bo wszyscy te potrzeby mamy, nie? Nie tylko ci, których stać na terapię, czyli właśnie na jakiś sposób bycia w bliskości, czasami korekcyjnej bliskości z drugą osobą, no bo czasami terapeuta jest później traktowany jako ojciec albo terapeutka jako matka, bo tam się te wzory odtwarzają, prawda? Czasami jest tak, że coś zostaje skorygowane, a czasami jest tak, że musimy wykonać pracę żałoby, czyli uznać, że mogłaby ta córka na przykład z głodu uznać w pewnym momencie, że mama się nie zmieni, że ona już zawsze taka będzie, bo tam jest też ten wątek o tym, że mama w spadku od swojej mamy też niewiele dostała i nie potrafi być inna. Że to, co dostała w spadku, tam no, zjadły metaforycznie robaki, prawda, tę mąkę. I tu musimy też mieć to zrozumienie, że być może nigdy się to nie pojawi i to już jest koniec i my musimy sami o siebie zadbać, nie? Znaczy sami siebie nakarmić w tej metaforze głodu. Nie czekać na tego ratownika z zewnątrz, nie?
Tak, tak, ale to jest też to, co podkreślałeś, czyli nie patrzymy na innych, tylko skupiamy się bardziej na sobie.
Ale po to, żeby o siebie zadbać i żeby być dla drugiej osoby, nie? Bo ja nie chciałbym, żeby w tej metaforze skupiamy na sobie, żeby zabrzmiał egoizm, tylko taki zdrowy egocentryzm, który mówi nam, jestem zaopiekowany sam przez siebie i taki mogę wyjść do innych ludzi, bo wtedy mogę usłyszeć innych ludzi, a nie tylko czegoś od nich chcieć. Nie? To o czymś takim, o takim paradygmacie zdrowia, albo dojrzałości, może ładniej brzmi, dojrzałości, myślę. Mm-hmm. No, nie wszyscy to umieją. Nie?
Zobacz, jakie to piękne słowo, czułość, prawda? A ile może, jakie spustoszenie?
I ono jest też wielowarstwowe, wiesz,
robić.
Bo czułość to jest akurat nie moje słowo, ale pomyślałem tutaj o czułym narratorze Olgi Tokarczuk. I on jest, chcę o tym powiedzieć, dlatego, że no myśmy jednostronnie trochę przeczytali ten tytuł, jak czułość, jako bliskość, właśnie taką emocjonalność, ale on ma w sobie też taką podwójność, bo to nie tylko w tej czułości Tokarczuk chodzi o to bycie bliskie, ale o taką czułość radaru. Radar jest czuły i wychwytuje wszystkie najdrobniejsze szmery, wszystkie najdrobniejsze zmiany. No i trochę tak jest, że my powinniśmy być też tacy w relacjach. Że tacy właśnie powinniśmy być w kontekście oglądania tej wspólnoty i widzieć, co się w nich dzieje. Nie, nie być
czasami
tylko ciągle blisko.
Uśpieni.
No właśnie. Nie?
Uśpieni albo tak pewni.
Zamrożeni czasami jesteśmy. Sami się wolimy zamrozić niż na przykład bać, lękać. Nie?
Wiesz dlaczego? Tak myślę, bo to wymaga pracy, wymaga zaangażowania. Czasami wymaga no, zderzenia się ze ścianą, albo też wymaga spowolnienia.
Ale też takiego wiecznego testowania samego siebie, co jest bardzo trudne. Czyli takiego wychodzenia, to ja spróbuję jeszcze raz coś zrobić, to ja spróbuję jeszcze raz dać.
Inną metodą, inny sposób.
Po prostu. Zobaczę jeszcze raz, prawda?
No, ale to na tym też polega rozwój, prawda? Więc jeżeli do tego podejdziemy w ten sposób, to może będzie łatwiej.
No nie wiem, czy łatwiej, nie? Prawdziwiej. Bo to może nie być łatwe, nie? Wcale. O tym sobie myślę. Nie?
Łatwiej,
że to jest bardzo
żeby sobie
trudne,
to wytłumaczyć.
Nie? Ale prawdziwiej też. W tym sensie, że dopuścimy wszystkie swoje kawałki do opowieści. Wiesz, to jest też o tym, jak rozmawialiśmy przed anteną, jaka może być wieś. No wieś może być w tym pięknym kawałku właśnie sielska, anielska, miła i przyjemna.
Tak,
a może być też to, co jest, często się pojawia w recenzjach tej książki, że są dwa słowa. Ta wieś jest okrutna i piękna. Albo, że ta książka jest okrutna i piękna. Albo bywa okrutna i piękna. I to jest prawda, tak, o tym widzeniu świata, który ja tam mam. Że to jest o wspólnocie, że my potrafimy być wobec siebie też okrutni, jak jesteśmy źli, jak jesteśmy nie w sosie, jak jesteśmy tam jacyś. No pytanie, czy potrafimy przeprosić, nie? Bo okrucieństwo można też spróbować z niego wyjść w jakiś sposób. Nie? Jak jest ten drugi kawałek, to jakieś piękno właśnie, to karmienie, to jest wtedy okej.
Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śnie o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przy grożnej wierzby liczy. Tańcząc na mięso w objęciach polnej myszy. Koncert, 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 jesienny nad weświerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Pnie drzew pokryły się dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny nad weświerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Namiętnie w objęciach polnej myszy. Koncert, 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 jesienny nad weświerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Wywietrzał dawno zapach żniw. Zamknięto wszystkie drzwi. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny nad weświerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę, nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, 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 jesienny nad weświerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimę.
Rozmowy.
Koncert jesienny na dwa świerszcze zawsze mnie wzrusza niezwykle ta piosenka i śpiew pani Mady Umer. I tak sobie teraz uświadomiłam, że za każdym razem, jak słyszę tę piosenkę, to budzą się we mnie jakieś takie bardzo miłe wspomnienia. Tak jakby coś mnie otulało w środku, tak mi się robi ciepło na sercu. Czy ja mam jakiś głód, Macieju?
Brzmi to, jakbyś była nakarmiona właśnie.
Bo nie wiem, z czym mi się to kojarzy konkretnym, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe.
To jest ciepła piosenka, to jest o ciepłej jesieni.
Mm-hmm. Ale może rzeczywiście towarzyszyła tej piosence jakaś taka piękna sytuacja. I tak mi się to zakodowało w sercu i w głowie. Jest z nami pani Jola. Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór. Witam pięknie.
Pani Jolu, ja tak raz chciałam powiedzieć, że ja nawet nie patrząc na zegar, wiedziałabym, że jak mija godzina pierwsza, to jest z nami pani Jola.
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie, no jestem... może Jola spać.
No, jeszcze nam się tak nie zdarzyło, ale to jest bardzo miłe, że ma pani taką swoją stałą godzinę, o której dzwoni.
A to jest też o tęsknocie, ty już tęsknisz za panią
Jolą. A może... Ale to, pani Jolu, to ja pani coś powiem, mogę zdradzić, bo przed audycją ja mówiłam Maciejowi, że jest pani Jola, nasza stała słuchaczka, którą bardzo często goszczę w programie i właśnie po godzinie pierwszej. I tak nam się to zdarzyło teraz dzisiaj też. Pani Jolu, ogłodzie...
Dwa słowa powiem o środowej audycji.
O, ale której?
O książkach.
Ach, zaczytaj się z Radiem Poznań.
Mhm. Udało mi się pani po głosie nie poznać.
Bo to nie ja siedziałam przy głównym mikrofonie. Może dlatego.
Może dlatego.
Mm-hmm. Nie, śmieję się. No czasami głos nam się zmienia. No, może inaczej brzmieć przecież, prawda?
Może być niezdrowy.
Może być niezdrowy. Może być niewesoły, może być zmęczony. Bo państwo nas rozpoznają już po głosie, prawda? I o, jakie to piękne, na co zwróciła pani Jola uwagę. Państwo już nas tak wyczuwają, tak nas znają, że potrafią powiedzieć, że coś było nie tak z tym głosem. To znaczy, że coś nie tak było może u pani, u pana. Prawda?
To już jest tak, o relacji, co?
Tak, słychać.
Słychać. To o relacjach teraz porozmawiamy?
A ja się zwrócę do pani gościa.
Tak.
Proszę.
Zazdroszczę panu. Witam. Panie Macieju, mieszkania w Dolinie Noteci. Tam są piękne tereny.
Prawda? A zna pani tę dolinę?
Przejeżdżałam tam kiedyś. Znajomi mnie przywieźli.
No tam rzeczywiście jest bardzo pięknie. Ona jest bardzo szeroka, ma piękną wydmę śródlądową. Tak, jest Czarnków, jest Ujście po drodze. Bo to jest akurat, ja piszę o takiej wsi między Czarnkowem i Ujściem. A pani mówi?
To tam wyżej. Ja mówię niżej Piły.
Dobrze, tam jest jeszcze piękniej. Tak, tam można pływać kajakami. No, tam jest przepięknie. No,
tak, tylko też te wiatraki szpecą cały widok.
No, pani Olu, rozmawia pani z psychologiem. Już Maciej by coś powiedział.
Nie, no przyznałbym rację, no ale cóż, no one niosą jakieś dobro nam, no coś nam odbierają i coś nam dają te wiatraki. No tak zawsze trzeba patrzeć z dwóch stron na to.
A ja panu powiem, że ja oprócz wszystkiego to mam korzyść z wiatraków, chociaż mieszkam tam pewnie z 70 kilometrów od nich. Bo jej do nas widać, to jak ich nie widać, to znaczy się, że nad Notecią jest, nad Łąkami jest mgła.
Teraz już jest często, no teraz już jesienią jest często ta mgła.
Ale mają państwo piękne obrazki.
No.
Nie, to się naprawdę, przepraszam, bo to się naprawdę można rozmarzyć, bo to jest rzeczywiście przepiękne miejsce. I nie chodzi mi o to, że ono jest jakieś jedno samo w sobie, tylko chodzi mi o taki moment, w którym widać taką regularność geograficzną, biologiczną, tego zejścia od lasu przez początek doliny, przez łąki, przez łęgi do rzeki. To jest przepięknie wszystko do dzisiaj zachowane, a jeszcze przecież wplata się w to ręka ludzka, w tym sensie, no, że dolina żłobił lodowiec, ale dzisiaj na Noteci mamy po niemieckie zresztą piękne wyspy, tamy, zastawki, które do dzisiaj są obsługiwane przez zatrudnionych chyba głównie mężczyzn. Tam są mężczyźni
zatrudnieni. Ja ogólnie to mam bliżej do Wełny.
Ach, no Wełna też jest piękna, tak. Wełna jest mniejsza, ale jest przepiękna i tam naprawdę można super się pływa na kajakach. Tam jest piękne wycieczki robi.
Tylko w tym roku to chyba zarosło.
Ja chyba państwa zaproszę do swojego programu Ciekawi Świata w sobotę. To tak przy okazji po 18. Nie, ja się bardzo cieszę i to jest zawsze miłe, jak rodzą nam się tutaj kompletnie nowe tematy. Aczkolwiek troszeczkę
mamy jakąś
tak,
wspólnotę miejsc doświadczeń po prostu.
Tak. Mhm. Aczkolwiek już podałeś sam pomysł.
Dobra, pani Asiu, to zmienimy temat.
Nie, ja się nie upieram, ja tylko mówię, że jest to miłe, bo nocne rozmowy mają to do siebie, że mogą państwo dzwonić z przeróżnymi tematami. W nocy różne tematy nam chodzą po głowie przecież.
No bo z tego, co się zorientowałam, to z panem Maciejem możemy porozmawiać na temat ewangelickich cmentarzy opuszczonych na przykład.
Na przykład również, tak. Tak, no to jest o pamięci temat, nie? To jest o tym, że wie pani i państwo, ja się boję zapomnienia. W sensie takim, że chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że te właśnie nasze domy, nasze ulice i całą tą dolinę, którą zamieszkujemy, wybudowali ludzie, którzy, o których bardzo często myślimy, że są obcy i że są kulturowo w ogóle dla nas obcy i że wypieramy ich z naszej historii, nawet z takiej historii...
Na siłę, bez sensu.
Tak, nawet z takiej historii lokalnej, w tym sensie, że nie wiem, jest jakaś wystawa teraz o tym, jakie hafty są lokalne. I te hafty wszystkie mają po 200 lat, są nazywane polskimi nazwami od polskich miejscowości, ale przecież zapoczątkowały je no, kobiety posługujące się innym językiem niż my, może w innej kulturze funkcjonujące, ale zobaczcie, jednocześnie splatające te same hafty, nie?
Oj, nie do końca tak jest. Bo ja w tej chwili mieszkam w bardzo małej wsi, która jest wybudowana przez za czasów Hakaty. Mhm. Ale przedtem tam był, tu był majątek polski. Mhm. I całkiem inna nazwa jest niemiecka i całkiem inne znaczenie, a inne znaczenie ma dzisiaj i kiedyś miało. Mhm. Od strażnicy, prawdopodobnie tu gdzieś granice były między tego Pomorzem, a nie znam.
Czyli pani mówi o jeszcze takiej dłuższej historii, nie? Najpierw Polska, później niemiecka i znowu Polska. Jakże to się tak przeplata, nie?
Tak, tak, tak.
Fantastyczne, no. No właśnie, jaka tam jest, myślę sobie teraz o tym, sobie fantazjuję o tym miejscu, w którym pani nie jest, jaka tam jest pamięć w przedmiotach, w kamieniach, nie wiem, w drogach, prawda, ta, której my często nie mamy. I to jest też o takiej trochę wyimaginowanej, ale może też o pragnieniu wspólnoty, jak ja sobie o tym myślę, nie? Że to jest coś, co ja bym chciał wiązać.
A propos kamienia, ja niedaleko mieszkam od kamienia tak zwanego świętego Wojciecha. Mówi panu coś?
Nie, akurat to niewiele mi mówi.
To jest kamień świętego Wojciecha. To jest potężny dosyć głaz. Bodajże drugi w Europie pod względem wielkości, tylko że większą część leży w byłych bagnach, a reszta jest nad ziemią. I legenda głosi, że Święty Wojciech, zanim poszedł na Pomorze, to nauczał tu miejscowych naszych rodaków.
No proszę. To jest dopiero historia, nie? No to dziękuję. To ja się czegoś dowiedziałem, a na pewno sobie sprawdzę ten kamień.
A warto się przejechać przy okazji albo po drodze wstąpić. Tak, droga jest w Grodzce na Gniezno. Główna.
Dobrze. Bardzo dziękujemy, pani Jolu. Dzisiaj kompletnie inaczej poszliśmy. Można. Czasami tak. Pani Jolu, to ja serdecznie z Maciejem panią pozdrawiamy.
Ja również.
I bardzo dziękujemy za telefon. I proszę być z nami. My jeszcze przez pół godzinki zostajemy z naszymi słuchaczami.
Jutro niedziela mam w nosie.
O, no właśnie. Spokojnego dnia w takim razie życzymy. Dziękujemy
bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale gdyby państwo chcieli jeszcze do nas dzwonić, to zapraszamy 618-654-654.